Nela Moa, reporterka. Witam w Radiu RDC w programie Nela i Tajemnice Świata. Możemy się słyszeć co tydzień w niedzielę o godzinie 12 w Radiu RDC w programie Nela i Tajemnice Świata. I zanim rozpoczniemy naszą przygodę, musicie przygotować papier, kredki, ołówek i gumkę, bo będziecie rysować, co sobie wyobrażacie w trakcie tej historii. A ta historia będzie o poszukiwaniu flamingów. Przygoda zaczęła się tak. Jechaliśmy już dosyć długo samochodem po górach, żeby dojechać do Laguny Colorado. Przez ten cały czas mój przewodnik powtarzał, on miał na imię Carlos, i ciągle powtarzał Laguna Colorado es bella, czyli że Laguna Colorado jest piękna. Tyle to powtarzał, że w końcu to zapamiętałam i ciągle to mi chodziło po głowie. I my nie jechaliśmy ani po pustyni solnej, ani po takiej zwykłej pustyni, tylko to była pustynia kamienna. Była cała z kamieni i trochę było piasku, właśnie jak te kamienie się ścierały. I to był naprawdę piękny krajobraz i pewien sławny malarz namalował właśnie obraz z miejsca, obok którego przejeżdżałam. I ten obraz nazywa się El Desierto. czyli po hiszpańsku pustynia. Tak sobie jadę i właśnie przypomniało mi się, że ten malarz w tym dokładnie miejscu namalował ten obraz i zrobiłam temu miejscu zdjęcie, tak na wszelki wypadek, jakbym też chciała namalować właśnie taki obraz jak on. Ten malarz nazywał się Salvador Dalí. No i kiedy już zrobiłam parę zdjęć, pojechaliśmy dalej. Może z godzinę potem nagle pan zaczął skręcać powoli w prawo. I wjechaliśmy w taki jakby kanion mały i zatrzymaliśmy się. Nagle pan wyjął jabłko i zaczął obierać je ze skórki. Ale nie zjadał tych skórek, ani nie wyrzucał ich do kosza, tylko wyrzucał je przez okno. Starał się obok takiego kamyczka, żeby wszystkie były w jednym miejscu i przyglądał się dokładnie na te skórki. I tak sobie myślę. Po co on to robi? Jakie zwierzę tutaj je skórki od jabłek? No, ptaki raczej nie. Flamingi, no też nie. Więc co tu może żyć takiego, co je skórki? Patrzę i nagle przychodzą dwa najsłodsze, jakie do tej pory widziałam, szynszyle. Szynszyle. To są takie bardzo słodkie gryzonie. One są może wielkości królika, coś takiego. I wyglądają jak takie duże chomiki, tylko że mają duże uszy, wielkie, słodkie, czarne oczy, są szare i mają okropnie długie wąsy i są bardzo, ale to bardzo, bardzo, bardzo słodkie. No i bardzo puchaty ogon. I właśnie takie słodkie kuleczki przyszły i zaczęły jeść te skórki. I szynszyle śpią w nocy na kamyczkach. Ale nie bójcie się, nie jest im niewygodnie ani nic takiego, tylko one mają tak mięciutkie futerko, że czują się, jakby były ciągle otulone w kołderce. I wyobraźcie sobie, one tyle tego futerka mają, popatrzcie teraz na swoją rękę. Widzicie jeden swój taki włosek na ręce? To wyobraźcie sobie, na miejscu takiego jednego włoska szynszyl ma 60 włosków na miejscu tego jednego. I te włoski na dodatek są bardzo, ale to bardzo, bardzo miłe. A on jest cały tymi włoskami porośnięty. Więc możecie sobie wyobrazić, jak mu jest bardzo mięciutko. Chciałabym przez chwilę mieć właśnie tyle włosków, może przez minutę, coś takiego, żeby zobaczyć, jak to jest, jak się położysz na przykład na podłodze, czy jest mięciutko, tak jak właśnie szynszylom. No i w końcu, kiedy szynszyle już zjadły te skórki i odeszły, odjechaliśmy. Jechaliśmy może z parę minut, pan się zatrzymał. Wtedy coraz częściej powtarzał Laguna Colorada es bella. No i wysiadłam, patrzę i powiedziałam zaskoczona właśnie Laguna Colorada es bella. I wiem już, dlaczego to tak często powtarzał, bo naprawdę była bardzo, ale to bardzo piękna. Nigdy jeszcze nie widziałam takiego pięknego krajobrazu. I właśnie mam zamiar namalować taki obraz. Jest właśnie zdjęcie w mojej drugiej książce na stronie 77 tego pięknego krajobrazu. W końcu, kiedy już popatrzyłam na ten śliczny krajobraz, tam były góry naokoło takiego wielkiego jeziora, które było całe czerwone, aż bordowe.
Nela i tajemnice świata.
Kiedy już pooglądałam z góry, postanowiłam zwiedzić je z dołu. Kiedy zeszłam, zauważyłam dopiero wtedy, że tam jest mnóstwo flamingów. Naprawdę mnóstwo. A właśnie, zgadnijcie, czemu flamingi są różowe? No, skojarzcie takie fakty. Popatrzcie, one żyją przy jeziorze, tak naprawdę wy, bo ciągle w nim stoją, albo na brzegu, albo bardzo blisko, które jest bordowe. A ono jest bordowe dlatego, bo w tym jeziorze jest bardzo dużo różnych minerałów, które właśnie farbują tą wodę na czerwono, ale też są takie glony, które właśnie ten minerał farbuje je na taki czerwono-różowy kolor. A te flamingi jedzą te glony. I właśnie dlatego flamingi są różowe. Bo kiedy wyklują się z jajka, są małe, całe białe. I kiedy zaczynają po jakimś czasie jeść te glony, no to wtedy ich piórka zaczynają być takie coraz bardziej różowe, aż w końcu, kiedy są dorosłe, są niektóre są prawie aż czerwone. Postanowiłam, że przyjrzę się z bliska tym flamingom. Kiedy podeszłam do wody, zauważyłam, że jest bardzo dużo takich małych stożków. I te stożki to są właśnie gniazda flamingów. Te gniazda są zbudowane z takiego błota, gliny i piór. Tam flamingi składają jedno jajko, no i się wykluwa jedno malutkie, słodkie piskle, które tak naprawdę wygląda trochę jak miniaturka łabądka. Właśnie w mojej książce na stronie 80, tej drugiej, jest zdjęcie mamy flaminga siedzącej na gnieździe i obok w drugim gnieździe jest taki malutki flamingiek, on jest taki mały, zmieściłby się w ręku i właśnie przypomina trochę łabądka, taką miniaturkę łabądka. Jest naprawdę bardzo, ale to bardzo słodki. No i oczywiście jest cały biały, nie jest różowy, ale za to ma różowe dziobek i nogi. Kiedy tak chodziłam i przyglądałam się tym pięknym flamingom, widzę, że tam daleko, na takiej jakby wysepce, stoją ludzie. Że wchodzą coraz dalej w głąb tego jeziora i najpierw był taki twardy ląd, czyli ziemia. Potem zaczynało być coraz bardziej miękko i miękko, aż w końcu było tak miękko, że pod jakimś ciężarem się zapadało. No i był pan i pani. No i ta pani, kiedy zbliżała się trochę bliżej wody, nagle ta twarda powierzchnia zapadła się pod nią. I była po kostki właśnie w tym błocie pomieszanym z różnymi innymi rzeczami. To aż było takie brązowo-zielono-białe, taki dziwny kolor. I właśnie ta pani próbowała się potem z tego wydostać i zrobiła krok. Ale zrobiła ten krok, ale już bez buta. Tak naprawdę bez butów, bo zostały jej w tym błocie i zaczynały się zapadać coraz głębiej, no i buty przepadły. No i w końcu, kiedy już próbowała wyjść stamtąd, ściągnęła jej też skarpetki. No i ta pani się tak bardzo głośno śmiała, że chyba było ją słychać po drugim stronie jeziora. Tak naprawdę ja też bym się tak strasznie śmiała, bo to jest takie fajne, że próbuje się obserwować małe flamingi w gniazdach i nagle się zapadasz. To jest fajna taka przygoda. Na pewno ta pani zapamięta to bardzo, na bardzo, ale to bardzo długo. I na stronie 85 w mojej drugiej książce jest właśnie zdjęcie tej pani, która już nie ma butów i ma ściągnięte skarpetki. I ten drugi pan nie ma jednego buta i jest w skarpetce. I tak sobie pomyślałam, że bardzo fajnie by było, gdyby te flamingi chociaż troszkę poleciały. Bo flamingi, one lecą z wyprostowaną szyją i z wyprostowanymi do tyłu nogami. Ale normalnie jak stoją albo śpią, to mają szyję wygiętą w literę S i to tak śmiesznie wygląda. I właśnie w mojej książce drugiej, na stronie 87 jest zdjęcie flamingów, które lecą i które śpią i ta litera S. I jeszcze jest zdjęcie właśnie flaminga, którego ulepiłam sama z plasteliny, kiedy byłam mała. i zastanawiałam się, jak zrobić jego nogi, żeby on stał. Bo przecież takich cieniutkich nóżek nie da się zrobić z plasteliny. Znaczy da się, ale ten Flemming nie będzie na nich stał, tylko po prostu się zegną te nogi i będzie siedzący Flemming. Więc zrobiłam je z wykałaczek i obkleiłam dookoła różową plasteliną. No i to zadziałało. Kiedy już zwiedziliśmy całą lagunę, musieliśmy jechać dalej, na górę wielkiego wulkanu, że z dołu nie było widać jego czubka. No i zaczęliśmy jechać. Może jechaliśmy z jedną godzinę, coś takiego. Około 2 godzin. Co chwila musiałam sobie przedmuchiwać uszy, bo po prostu byliśmy coraz wyżej i wyżej. Ciśnienie się zmieniało, zatykały mi się uszy. No i w pewnym momencie po paru godzinach przestały mi się zatykać i to był znak, że już jesteśmy na płaskiej powierzchni i że dojeżdżamy. Ale to nie był taki zwykły wulkan, gdzie jest wielki krater i w środku na przykład albo zaschnięta lawa, albo płynna lawa. Tylko tam było bardzo, ale to bardzo dużo takich małych jakby bajorek z gotującą się lawą. I kiedy dojeżdżaliśmy, tak patrzę z daleka, mgła się unosi. Sobie myślę, ale jak to możliwe, nie jest wieczór ani nic. I tak się przyglądam, kiedy wysiadłam, dopiero zrozumiałam, o co chodzi. To były takie opary siarki i różnych innych minerałów. I właśnie siarka ma taki niezaprzyjemny, bardzo specyficzny zapach. I od razu go poznałam. Pan powiedział, że możemy podejść jak blisko chcemy do tych jeziorek, aby nie dotykać tego błota gorącego, bo ono jest bardzo, ale to bardzo, bardzo gorące. Mniej niż lawa, ale naprawdę bardzo gorące. No to tak chodziłam pomiędzy nimi i tak wzięłam jeden kamyczek i wrzuciłam tam, bo byłam ciekawa, co się stanie. Po jakimś czasie na miejscu, właśnie tam, gdzie wylądował ten kamyczek, bo po drugiej stronie były bąble, tak wyskakiwały takie bąbelki. Po paru sekundach, może z 10, to bąbelki przestały tam się pokazywać, ale zaczęły w tym miejscu, gdzie wrzuciłam ten kamyk. To było takie trochę dziwne. Nie wiem do tej pory, dlaczego tak się działo. Tak sobie nagle pomyślałam, bo dotarłam do takiego największego jeziorka. Nie chciałabym do tego wpaść jak ten kamyczek. To było bardzo nieprzyjemne. I to jeszcze do gorącego błota. No i w końcu zaczęłam trochę kasłać, bo nie wolno wdychać za dużo siarki, więc już musieliśmy pojechać, żeby się nie zatruć, bo siarka jest trująca. No i pojechaliśmy z powrotem. I to już jest koniec mojej historii z poszukiwania flamingów. Teraz posłuchamy trochę muzyki, a potem będą pytania.
Hila tanaka, kulagi tanaka, ma pita sarta zinyani, ma suma. Hachaurutaki. Thank you.
Tu Nela, mała reporterka, słuchacie programu Nela i Tajemnice Świata i właśnie skończyłam moją historię o poszukiwaniu flamingów. I jest ze mną w radiu Staś. Cześć, Staś.
Cześć.
I Staś ma do mnie kilka pytań.
Skąd powstaje ta glina, którą flamingi jedzą?
To nie jest glina, tylko one jedzą glony i... Te glony po prostu, one rosną sobie w tym jeziorze. To jezioro jest słone, nie ma żadnych właśnie takich jezior, które są czerwone. Tylko na przykład te flamingi jedzą takie skorupiaki, które na przykład takie krewetki, które farbują na różowo i dlatego też są różowe. Glony powstają, no po prostu one rosną sobie w tym jeziorze. Tak na przykład jak algi rosną w morzu i one się farbują na taki różowo-czerwony kolor przez ten minerał, który jest w wodzie.
No i dlatego te błoto jest takie, że jest takie klejące, no i że tak mocno trzyma, że jak but wtedy spada.
Myślę, że to też może być, ale nie jestem pewna. Myślę, że to też może być trochę przez te minerały, ale nie jestem pewna.
Jeszcze mam takie pytanie. Te błoto gorące, skąd ono się bierze?
To jest takie błoto, które tam było i na górze wulkanu, że to była ziemia, a potem zrobiły się bajorka z tego błota. Tak bulgoczą i są dlatego takie strasznie gorące.
Dlatego od tych glonów się robią czerwone flamingi.
Te glony są właśnie czerwone. Jak one je jedzą, to wtedy przy okazji te piórka po jakimś czasie robią się im coraz bardziej różowe. Niektóre flamingi, właśnie jest takie zdjęcie flaminga, które jest prawie aż czerwony w mojej książce drugiej na stronie 84.
To dlaczego te takie, jakby one się nazywały...
Szyszyla?
Tak. To dlaczego one są takie, że wygodniej im jest, a poza tym, że mają takie piórka?
No bo im jest wygodniej właśnie dlatego, bo mają bardzo dużo tego futerka i dzięki temu, no to tak jak kołdra, jak w środku ma bardzo dużo tego puchu, to wtedy ona jest mięciutka, prawda? Albo poduszka. I właśnie tak działa to ich futerko, że jest takie mięciutkie. No i wtedy jak one sobie leżą, to wtedy im jest tak mięciutko, jakby leżały na takiej wielkiej poduszce albo kołderce.
A dlaczego flamingi, jak mają takie nogi długie, to się utrzymają na tym błocie i nie topią się?
No bo one albo stoją w wodzie na tej nodze, gdzie mają grunt, albo... Tam, gdzie jest to błoto, one tam też sobie chodzą. I właśnie one mają bardzo szerokie te swoje takie stópki z takimi błonkami i dzięki temu się nie zapadają na tym. Tak na przykład jest na bagnach, jak ktoś wpadnie w bagno, takie, które wciąga do środka, to trochę takie jak ruchome piaski, tylko to jest właśnie błoto, które tak wciąga, to najlepiej się położyć tak na brzuchu i czołgać się, bo wtedy jest większa powierzchnia. Wyobraź sobie, że to jest bagno, że książka to bagno, a ten długopis to jest właśnie człowiek. To nie można tak pionowo być, bo wtedy się szybciej zapadasz do tego. A jak będziesz tak na brzuchu leżał i czołgał się powoli do brzegu, to wtedy będziesz o wiele wolniej się zapadał, no bo będzie o wiele większa powierzchnia do wciągnięcia.
Jak te pani zgubiła jeszcze buty?
Tamte błoto to było taki, tak naprawdę rodzaj takich bagien, tylko że one nie wciągają aż tak bardzo. Na przykład nad morzem, jak się wchodzi, kiedy stoisz na piasku i fale ci dosięgają stóp i stoisz w jednym miejscu, to po jakimś czasie po prostu te stopy ci się zapadają i piasek jest na nich. No i wtedy właśnie to było coś takiego, tylko że ta pani sama się zapadała, bez fal. Ale też nie sprawdzała, gdzie było twardo, bo w niektórych miejscach to było twarde. Ja zawsze robię tak, że najpierw sprawdzam nogą, tak pukam, nadeptuję jedną stopą i dopiero kiedy się upewnię, że to jest twarde, to wtedy stawiam drugą. I tak właśnie tak chodzę, żeby się nie zapaść.
A skąd się biorą minerały, które tak farbują?
Bo to jezioro dosyć dawno tam jest i po jakimś czasie one tam się stworzyły i zafarbowały to całe jezioro. Te minerały się robią, można zrobić w domu taki eksperyment, że wrzuca się sól, soli się wodę, zostawia się tą wodę z solą, dosyć dużo tej soli można wsypać. I kiedy ona wyparuje, to ta sól tam zostaje, no i po prostu na bokach szklanki robią się kryształy soli. Tak się robią właśnie tamte te minerały, się tworzą jakoś.
A czy te bagna wciągają całego człowieka na dół?
Te bagna przy tym jeziorze, czy tamte inne, normalne
tamte,
takie błotne?
Tamte, które zdjęły tej pani but.
Nie, one nie wciągają tak na dół, to jest takie bardzo miękkie podłoże, które po prostu można się zapaść, ale nie jakoś bardzo głęboko.
Tylko można stracić buty, skarpetki.
No. Tak.
Pani się sama wyciągnęła z tego błota, czy ktoś ją wyciągnął?
Czy ona próbowała zrobić taki krok i ten pan wziął ją za rękę i po prostu tak ciągnął, bo nie mogła za bardzo wyjąć z tej stopy. Ale w końcu wyjęła, ale niestety bez buta.
A co to jest za małpka?
To? Nie wiem, co to za gatunek małpki do końca, ale to na pewno nie jest makak ani sajmiri, bo one inaczej wyglądają, ale ta małpka była na Zanzibarze i była naprawdę bardzo słodka i bardzo miła. Makaki nie są miłe, więc to na stówę nie był makak.
Co to jest za gatunek muszli?
A, mówisz o tych muszach z Zanzibaru. No to jest taka muszla. W niej jest taki bardzo trujący ślimak, że jak się dotknie, to wtedy on ma taki kolec i może cię ukłuć, no i to jest bardzo niebezpieczne, że nawet można umrzeć, więc lepiej nie dotykać właśnie tej muszli, bo to nie jest tak, że ta muszla jest trująca, ale ślimak, który w niej żyje. I w jednym miejscu właśnie widziałam bardzo, ale to bardzo dużo było tych ślimaków w glonach, bo przy samym brzegu na piasku rosły glony. I właśnie tam było bardzo, ale to bardzo dużo tych ślimaków. A trochę się przestraszyłam i bałam się wejść gdzieś tam dalej do wody, żeby nie nadepnąć na żadnego, bo prawie wszędzie były te ślimaki.
A łatwo było wyłowić takie bardzo rzadkie muszle?
Tamte rzadkie muszle, to one kiedyś nie były wcale takie rzadkie i nie wolno kupować takich muszli, bo ludzie zabijają ślimaki, które w nich żyją. To nie jest tak, że oni gdzieś sobie płyną, nurkują i wyławiają puste, jak my zbieramy na przykład na brzegu. Tylko jak widzą muszle i widzą, że w niej jest ślimak, to po prostu nie zostawiają, tylko zabijają tego ślimaka. Nie wolno takich muszli przewozić, bo tak naprawdę to jest takie trochę inne, ale kłusownictwo, że nie można po prostu tak robić.
Dlaczego to niebo jest różowe?
Niebo czasami jest różowe nad tym jeziorem, bo jak te wszystkie flamingi, bo ich tam było bardzo, ale to bardzo dużo, jak wzbiją się w powietrze, to ich jest tak dużo, że to wygląda jak taka fajna różowa chmura, która się ciągle rusza.
Czy można się kąpać w tym gorącym błocie?
Nie, w tym akurat błocie nie można się kąpać, bo jest za gorące, by można było się po prostu bardzo, ale to bardzo poparzyć. Można by było umrzeć, więc nie wolno za nic wchodzić do tego błota, ale za to blisko wulkanu właśnie też jest takie błoto, w którym się można kąpać. Ono jest bardzo ciepłe, ale nie jest gorące. Tam właśnie ludzie się mogą kąpać. To jest podobno dobre na skórę. Kiedyś się kąpałam w takim błocie.
A czy jak ten pan z autobusu wyrzucał te skórki, to jak one się nazywały?
Szanszyle.
Szanszyle, to one zjadły te wszystkie skórki?
Tak, on obrał całe jabłko i zjadł wszystkie.
To jest ich ulubiony przysmak?
Nie wiem, może tak. Na pewno jakaś taka fajna odmiana dla nich. Na takiej pustyni no to raczej trudno jest znaleźć jakieś jedzenie, więc to fajna odmiana. Też bym się ucieszyła na ich miejscu.
A co zrobił z tym całym jabłkiem bez skórki?
Chyba je zjadł. Nie widziałam, ale zjadł je chyba.
Czy ta góra była wielka, jak jechano tam godzinę albo dwie?
Była bardzo duża, że z dołu, jak przyjechałam, w ogóle nie było widać jej, bo była cała w chmurach. Ale na szczęście potem te chmury przeszły i było widać Majorka. Dobrze, że one przeszły, bo bałam się właśnie, że jak dojedziemy, to te chmury nie przejdą znad tej góry, znad wulkanu tak naprawdę, i że mogę wpaść do jednego. To by było straszne. Takie idę, nagle wpadam, bo nie widziałabym. To tak jak mgła, nawet gorsze. Ten krajobraz na tym wulkanie był naprawdę bardzo, ale to bardzo taki niesamowity, bo to wyglądało jak inna zupełnie planeta, bo było bardzo zimno na dworze i obok mnie gorące, bulgoczące błoto. To trochę takie dziwne, ale też to naprawdę tak kosmicznie wyglądało. Na przykład jak Merkury. Wyobrażam sobie właśnie Merkurego, to pierwsza planeta w naszym Układzie Słonecznym. I wyobrażam sobie, że jest tak gorąco, że wszędzie są właśnie takie kratery.
Czy te samochody ledwo jechały pod tą górę?
Z poziomu, kiedy jechałam, to nie było widać, że jedziemy pod górę, tylko co jakiś czas ta droga zaczęła powoli się podnosić. W ogóle nie było prawie tego widać. Nie zauważyłam, kiedy byłam na dole, a nagle kiedy byłam na środku i o wiele wyżej. To już jest koniec pytań. Dziękuję bardzo, Stasiu, za pytania i że przeszedłeś do studia. I teraz będzie czas na pytania od was.
Dziękuję. szybko chodzi ośmiornica.
Ośmiornica na lądzie. Kiedyś właśnie złapałam ośmiornicę, włożyłam ją do wiaderka z wodą i ośmiornice, ja je uwielbiam, one są bardzo mądre. To są jedne z moich ulubionych zwierząt morskich i właśnie ośmiornice na lądzie mogą dosyć długo wytrzymać i one dosyć szybko chodzą. To tak naprawdę jak nogi te macki, takie śmieszne są. I kiedy odwróciłam się na chwilę, zaglądam do wiadra, nie ma jej, patrzę, a ona już jest przy morzu, bo chciałam ją chwilę poobserwować, a potem wypuścić. Jeszcze nawet nie zdążyłam jej zdjęcia zrobić.
Teraz gwiazda ma oczy.
Rozgwiazda nie ma oczu, podobnie na przykład jak meduza, ale za to ma buzię. Buzię ma na dole, na tej dolnej części i dzięki temu może wejść na koralowce i je jeść.
Ile książek już nagrałaś?
No, napisałam książek 5 i teraz już niedługo będzie 6 książka i będzie cała o zimnych krajach.
Czy jeżowiec jest ostry?
Jeżowiec ma dosyć ostre kolce, ale jak się go tak delikatnie weźmie na ręce, takiego normalnego, bo jest jeszcze z takimi bardzo długimi kolcami, jego nie wolno dotykać, bo ich kolce są specjalnie zrobione, że jak się bardzo łatwo się wbijają, a jak się wbiją, to już prawie w ogóle nie można ich wyjąć, tylko jak się zrobi operację, bo one mają takie haczyki, że jak się w drugą stronę, to wtedy nie można ich praktycznie wyjąć, więc jak się nie wolno z długimi kolcami dotykać, a te normalne z krótkimi, można je wziąć na ręce, ale tak bardzo delikatnie, żeby po prostu się nie ukłuć. Co jakiś czas oczywiście jak się trzyma, albo w wodzie, albo jak na zewnątrz, to co chwila oblewać je wodą, żeby po prostu mogły oddychać i żeby nie wyschły.
Nela, czy jeździłaś na rybie?
Nie, nigdy nie jeździłam na rybie, ale za to na przykład trzymałam się delfina i płynęłam na nim, ale delfin, niektórzy myślą, że to ryba, ale to nie jest ryba, to jest ssak, czyli pije mleko i ma płuca i oddycha właśnie powietrzem. No dobrze, dziękuję bardzo za pytania, a teraz przechodzimy do listów. Mam tutaj list, znaczy rysunek, dostałam go od Natalki, która ma 5 lat. To jest naprawdę piękny rysunek i on jest o ocelocie i Natalka narysowała piękne słoneczko pomarańczowe, niebo, 3 bardzo wysokie drzewka i dużo różnych skałek, na których jest mech. Jedna skałka właśnie ma bardzo dużą mchu na sobie i jest też narysowany bardzo ładny ocelot. I właśnie Natalka, która jest obok tego ocelota. Ten ocelot jest na skałce, sobie siedzi. To jest rysunek, piękny naprawdę rysunek Natalki. I zrobię mu zdjęcie i umieszczę to zdjęcie na Facebooku. I przesyłajcie takie śliczne rysunki jak Natalka razem z listami na adres radia ulica Myśliwiecka 3/5/7 kod pocztowy 00-459 Warszawa. I właśnie zrobię takiemu rysunkowi listowi zdjęcie i umieszczę go na Facebooku. A jeżeli chcecie mnie spotkać osobiście już w najbliższą sobotę 15 października w Nadarzynie będę miała spotkanie autorskie, a więcej informacji możecie znaleźć na moim Facebooku. I następnym razem możemy się usłyszeć w niedzielę o godzinie 12 w Radiu RDC w programie Nela i Tajemnice Świata.